Także dzisiaj po raz ostatni jesteśmy w rozdziale 4 Ewangelii Jana. I tę strukturę, którą oglądaliśmy już od wielu, wielu tygodni, naprawdę dzisiaj obiecuję, że ją będziemy oglądać po raz ostatni. Ten ostatni punkt naszego dłuższego cyklu, który już omawiamy od rozdziału 2. Ale zanim właśnie zaczniemy tę naszą lekturę kolejnego fragmentu, kolejnego obrazu z Ewangelii Janowej z Księgi Znaków, to tak jak to zwykle czynimy, uspokójmy nasze serca, które są tak bardzo może zajęte wieloma sprawami. Wprawdzie dzisiaj dzień wolniejszy, wolny od pracy w wielu przestrzeniach życiowych, ale też na pewno wiele spraw nas absorbuje, dotyka. Różnego rodzaju konfrontacje, doświadczenia, spotkania. To, co przeżywamy. Złóżmy teraz przed Panem z tym pragnieniem słuchania Jego słowa. To Boże Słowo jest dla nas zawsze dobrą nowiną. Zawsze uprzedza nasze pragnienia. Jest dla nas takim nieustannym zapewnianiem o bezwarunkowej miłości. Tej miłości, która nas uprzedza, która nieustannie jest przy nas i chce nam dawać życie. Panie Jezu, oddajemy Ci to wszystko, co jest w naszych sercach, wszystko to, co nas cieszy, za co chcemy Ci dziękować, również wszystko to, co jest dla nas trudne. Oddajemy Ci całą naszą słabość, wszystkie nasze braki w wierze, otwartości na Twoją łaskę. I prosimy Cię, otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły, aby to Twoje Słowo stawało się dla nas przestrzenią spotkania z Tobą i z Twoją miłością, która nas leczy, która nas obejmuje, która nas nieustannie przywraca do życia. Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga, przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem, odnów nasze męstwo, wypełnij naszą samotność pośród świata, stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego Bogu Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Zatem po raz ostatni nasza słynna struktura tego fragmentu, większego fragmentu pierwszej części Ewangelii Janowej, a mianowicie możemy powiedzieć takiego bloku tekstów od Kany do Kany. Wyszliśmy z Kany Galilejskiej, z tego fragmentu mówiącego o pierwszym znaku Jezusa i znów powrócimy do Kany Galilejskiej, do drugiego znaku Jezusa. Zobaczymy też na sam koniec, jak bardzo te dwa znaki są ze sobą połączone, jak one ze sobą korespondują. Jak bardzo tutaj mamy do czynienia z przemyślanym obrazem ewangelisty. Także przeszliśmy sobie dosyć, możemy powiedzieć, taki bogaty etap. Spotkaliśmy różnych przedstawicieli czasów Jezusa, wczesnego judaizmu, czy nawet tych, którzy wykraczają poza ten judaizm. Spotkaliśmy członków narodu wybranego, Żydów i tę prostą ludność obecną na weselu i tych, możemy powiedzieć, odpowiedzialnych za kult w świątyni jerozolimskiej i tych odpowiedzialnych za nauczanie, tych teologów żydowskich w postaci Nikodema i tych troszeczkę na uboczu, czyli Samarytankę i Samarytan. I dzisiaj spotkamy się z kolejnym przedstawicielem, który też prawdopodobnie jest takim człowiekiem z pogranicza, prawdopodobnie poganinem, czy przynajmniej albo Żydem bardzo mocno zhelenizowanym. Więc mamy te różne spotkania Jezusa z różnymi ludźmi. To nam też ukazuje, jak bardzo Ewangelia, jaki ma szeroki zasięg. Jezus pragnie dotrzeć, dojść do każdego człowieka i za każdym razem to się odbywa troszeczkę inaczej. Jezus jako pierwszy wychodzi, zaprasza, szuka też dojścia do człowieka, aby oczywiście, biorąc pod uwagę też poziom, sytuację danej osoby, zaprosić go do udziału w życiu wiecznym. Więc nasz ostatni fragment 4 rozdziału, drugi cud, czy drugi znak w Kanie, fragment 4:43-54. Z Ewangelii według świętego Jana. Metadetas duo generas excelsen ecclesen eisten Galilaian. Autos gar Jesus emartiresen hoti profetes ente pae idia patridi timen un uc ehei. Hote un elten eisten Galilaian dexato autom hoi Galilaioi panta he orakotes hosa epoiesen en hierosolimois ente he orte kai autoi gar elton eisten he orten. Elten un palin eisten kana tes Galilaias hopu epoiesen to hido oinon kai en tis basilikos hu ho hios esthenei en Kafarnaum. Hutos acusas hoti Jesus hekei, ek tes Judaias, eisten Galilaian, ab elten pros auton, kai erota hina katabe, kai jasetai autu ton hion, emellen gar apotneskein. Eipen uni ho Jesus pros auton, ean me semeia kai terata idete, ume pisteusete. Legi pros auton ho basilikos kirie, katabeci, prin apotanein to paidion mu. Legi auto ho Jezus, poreu, ho chyos su dze. Episteusen ho antropos to logo hon eipen auto ho Jezus kai epoeueto. Edede autu katavaimantos hoi duloi autu. Hypetnesan auto legontes hoti ho pais autu dze. Epiteto un ten hoen par auton en he compsoteron eschen. Eipan un auto hoti echtes hoen hebdomen afeken auton hopiretos. Egnon un hopater hoti en ekeinete hoa. En he eipen auto ho Jesus ho hios su dze, kai episteusan autos, kai he oikia auto hole. Tuto de palin deuteron semeion epoiesen ho Jesus, elton ectes judaiais, eisten Galilaia. Zaś po 2 dniach odszedł stamtąd do Galilei. Jezus wprawdzie sam zaświadczył, że prorok nie ma szacunku we własnej ojczyźnie. Kiedy więc przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas świąt. I oni bowiem przybyli na święta. Przybył więc ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił wodę winem. A w Kafarnaum był pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten, usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, przyszedł do niego i prosił, aby stąpił i uzdrowił jego syna, który był bliski śmierci. Rzekł więc Jezus do niego: jeżeli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Mówi do niego dworzanin: Panie, stąp, zanim umrze moje dziecko. Mówi mu Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, któremu Jezus wypowiedział, i odszedł. Gdy zaś jeszcze zstępował, wyszli mu naprzeciw jego słudzy, mówiąc, że dziecko jego żyje. Pytał więc ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Więc mu odrzekli: wczoraj o godzinie 7 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł mu: Syn Twój żyje. I uwierzył on sam i cały jego dom. To już drugi znak uczynił Jezus, kiedy przyszedł z Judei do Galilei. Zaś po dwóch dniach odszedł stamtąd do Galilei. O jakich dwóch dniach jest tutaj mowa? Otóż te dwa dni, jak pamiętamy, Jezus spędza w Sychar. W tym miejscu, gdzie najpierw spotyka Samarytankę przy studni, jak pamiętamy, Jezus na prośbę Samarytan, którzy wyszli potem z miasta i przyszli do Jezusa, po świadectwie Samarytanki, spędza w miasteczku dwa dni. Wtedy to Samarytanie mogą już sami naocznie doświadczyć, kim jest Jezus i nazywają Go Zbawicielem Świata. Dochodzą do wiary dzięki świadectwu samarytańskiej kobiety. I po dwóch dniach, a więc dnia trzeciego, Jezus pozostawia Samarię. Zresztą jest cały czas w drodze. Tutaj Ewangelista w tym naszym fragmencie aż trzy razy przypomina to, że Jezus jest w drodze. On już jest w drodze dosyć długo, od dłuższego czasu. My w tym Sychar się zatrzymaliśmy troszeczkę dłużej niż dwa dni razem z Samarytanką. Bardzo długo to u nas trwało, więc może już nam umknąć nawet właśnie ten fakt, że Jezus jest w drodze. On przechodzi, przemierza Ziemię Świętą. Pojawił się w Jerozolimie, był na tej pierwszej Pasrze, świętach Paschy, święcie oczyszczenia świątyni, można powiedzieć, tak to można tutaj nazwać, ta Pascha oczyszczenia świątyni, tutaj miała miejsce pierwsza Pascha Jezusa i potem po rozmowie z Nikodemem Jezus zmierza w kierunku Galilei, przez Samarię. To jest, proszę Państwa, bardzo ważny motyw, to wędrowanie Jezusa. Bo jeżeli my weźmiemy sobie pod uwagę, że tutaj te wszystkie elementy topograficzne, one mają znaczenie duchowe, to znaczy, że to my jesteśmy tą swoistą ziemią świętą, świętą czy mniej świętą, mamy właśnie różne przestrzenie w naszym życiu, w naszym sercu i Jezus te różne przestrzenie naszego serca nawiedza. On przychodzi właśnie do tego miejsca, gdzie jest nasze sanktuarium, czyli ta Jerozolima i chce również ten wymiar naszej religijności oczyścić z tego wszystkiego, co tam pachnie bałwochwalstwem, czy czasami może troszeczkę takim handelkiem duchowym. On przychodzi do naszych nieco pogańskich terenów, heretyckich, do naszej Samarii. I również przychodzi do naszej Galilei. Potem takim, myślę, ważnym momentem interioryzacji jest właśnie to ciągłe uświadamianie sobie, na jakiej przestrzeni mojego serca teraz jest Jezus. Co, gdzie On teraz mówi, jaką rzeczywistość dotyka. Więc ta podróż Jezusa, ona posiada zawsze ten wymiar, ten charakter duchowy. Ta topografia Ziemi Świętej to jest, moi drodzy, przestrzeń naszego życia i naszego serca. Więc Jezus przechodzi. I tutaj pojawia się takie tajemnicze stwierdzenie, które my doskonale znamy z innych Ewangelii, a mianowicie Ewangelista stwierdza, że Jezus wprawdzie sam zaświadczył, że prorok nie ma szacunku we własnej ojczyźnie. No właśnie, o czym tutaj jest mowa? Gdzie jest w czwartej Ewangelii ojczyzna Jezusa? To jest bardzo trudne do stwierdzenia. A raczej wydaje się, że zupełnie odwrotnie niż w Ewangeliach synoptycznych, w czwartej Ewangelii ojczyzną Jezusa jest Judea, a nie Galilea. Większość czasu Jezus spędza w Judei, w Jerozolimie. Oczywiście są podkreślane te bardzo ważne momenty, święta żydowskie, na które Jezus przybywa do Jerozolimy. Cała ta akcja w świętym mieście właśnie się odbywa podczas świąt. No, te wszystkie ważne momenty tam mają miejsce. Ta Galilea jest nieczęsto wzmiankowana. Więc gdzie jest ojczyzna Jezusa? Jakiej czci Jezus jako prorok nie doznaje w swojej ojczyźnie? Tutaj to stwierdzenie jest troszeczkę takie ambiwalentne, takie, możemy powiedzieć, wieloznaczne. Czy chodzi tutaj o właśnie Judeę, gdzie ten znak oczyszczenia świątyni, który Jezus dokonał, nie został zrozumiany przez większość? Może tak. Może tutaj właśnie chodzi o takie stwierdzenie. Ale są tutaj jeszcze różne możliwości odczytania tego stwierdzenia, bo te pozostałe odniesienia właśnie do tego braku czci, one są różnie sformułowane w Ewangeliach. Mamy jeszcze to stwierdzenie u Marka i u Łukasza. U Marka to jest kontekst przybycia Jezusa do Nazaretu, jak pamiętamy. Jezus przybywa w Nazarecie do swoich, oczywiście wszyscy powątpiewają, skąd on to ma, czyż nie jest to syn Marii i Józefa, skąd ta mądrość, która jest mu dana. I Jezus właśnie stwierdza, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. Czyli zauważa, że jego krewni, jego rodacy, którzy go znają od małego, patrzą na niego tylko z ludzkiego punktu widzenia. Nie potrafią w tych słowach pełnych mądrości, pełnych ducha, nawet w tych czynach, których słyszeli, w tych czynach mocy, uzdrowienia, zwycięstwa nad złym duchem, nie potrafią zobaczyć, że Bóg przychodzi do ich życia, że interweniuje. Podobnie jest w Ewangelii Łukasza. To stwierdzenie się wiąże też z Nazaretem i z pierwszą mową Jezusa w synagodze, z tą mową inauguracyjną, rozpoczynającą jego działalność. Zaprawdę, powiada nam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Tutaj Jezus potem nawiąże oczywiście do Eliasza, do Elizeusza, do wielkich proroków IX wieku przed Chrystusem, którzy zyskali wiarę pogan, a było im bardzo trudno nawrócić, przyprowadzić z powrotem do Boga swoich własnych rodaków. Tutaj w tym naszym tekście janowym jest proste stwierdzenie: prorok nie ma szacunku we własnej ojczyźnie. I właśnie rodzi się pytanie, czy chodzi o szacunek ze strony Galilejczyków czy Judejczyków? I zresztą o co tutaj chodzi? O jaką rzeczywistość? Szacunku, przyjęcia, takiego bardzo zwykłego, prostego, a może chodzi zupełnie o coś głębszego? Nie zapominamy o tym, że zawsze w Ewangelii Jana mamy drugie dno. Czyli owszem, jest to odniesienie do tego, co mówią pozostali ewangeliści, ewangelie synoptyczne. Ewangeliści tutaj, Łukasz, Marek, odnoszą się oczywiście do konkretnego faktu nieprzyjęcia, którego Jezus doświadczył w Nazarecie. I to jest punkt wyjścia. Ale ewangelista Jan nie byłby Janem, gdyby tutaj jeszcze czegoś większego nie chciał w tym stwierdzeniu uwypuklić. Więc zaraz zobaczymy, że może tutaj chodzi o nie tylko o jakieś proste przyjęcie, ale Jezusowi chodzi o coś więcej. No bo zobaczmy. W Judei wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Owszem, wiedzieliśmy sobie, że byli ci, którzy troszeczkę spieli się na widok znaku oczyszczenia świątyni. Niemniej jednak byli i ci, którzy uwierzyli. Ale ta ich wiara była uwarunkowana jakimś aspektem zewnętrznym, czymś zewnętrznym, czyli właśnie znak, czyli właśnie coś niezwykłego. I teraz to budzi moją wiarę. Potem w rozmowie z Nikodemem, już sobie o tym mówiliśmy bardzo dokładnie, Jezus mówi: nie, to nie o to chodzi. To nie może być tak, że wiara będzie potrzebowała ciągłych bodźców, ciągle jakiejś stymulacji, ciągle jakiegoś pobudzania ze strony nadzwyczajnych wydarzeń, znaków, cudów, bo do tego nawiązywał również Nikodem. Widać, rabbi, nauczycielu, po tym wszystkim, co czynisz, że Bóg jest z tobą. Nie, to zupełnie nie o to chodzi. Potrzeba, żeby ta wiara była rzeczywistością wewnętrzną, nieuzależnioną od znaku. Dziś znak jest, więc wierzę. Jutro znaku nie ma. I co wtedy? Co z taką wiarą? A zatem chodzi właśnie o to, o tę wewnętrzną przemianę. Jezus to nazywa w rozmowie z Nikodemem nowe narodziny z wody i z ducha, kiedy właśnie przez ten dar Ducha Świętego, który zaczyna mieszkać wewnątrz człowieka, to właśnie ten duch budzi i rodzi wiarę w człowieku, tę wiarę, która jest stała, która nie jest zależna od zewnętrznych okoliczności, która nieustannie stara się dostrzegać Boga obecnego właśnie w różnych zewnętrznych wydarzeniach, mówiącego przez te wydarzenia. No to tak, jak mówiliśmy sobie o Samarytance, która otwierając się na dar Jezusa, odkryła źródło wody żywej, zostawiła swój dzban. To źródło zaczęło tryskać w jej sercu. Była ta wiara zrodzona właśnie dzięki słowu Jezusa, nie poprzez jakiś zewnętrzny znak. W Galilei, no też mamy tutaj wzmiankę, że Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie podczas świąt. Czyli wiara Galilejczyków też jest uzależniona od znaków, od jakichś zewnętrznych czynów, zarówno jednych, jak i drugich. Także możemy sobie powiedzieć, że to stwierdzenie, które tak bardzo, możemy powiedzieć, ambiwalentnie nam funkcjonuje w tym tekście, do końca nie wiadomo, do kogo ono jest skierowane, ono tutaj się tyczy wszystkich praktycznie rodaków Jezusa. Mieszkańców Galilei, czy mieszkańców Judei. Tak samo. Chodzi właśnie tutaj o coś więcej. Też z podobną postawą za chwilę spotkamy się w historii naszego bohatera dzisiejszego fragmentu. I właśnie w nawiązaniu do tego stwierdzenia Jezusa pojawi się zaproszenie do uczynienia krok naprzód. Do przejścia właśnie z tej wiary, która opiera się, która się rodzi z widzianego znaku, z jakiejś nadzwyczajnej sytuacji, do wiary zupełnie innej. Teraz zobaczymy też jakie. Przybył więc ponownie do Kany Galilejskiej, gdzie uczynił wodę winem. W ten sposób ewangelista informuje nas o miejscu przebywania Jezusa, tak jakby już mamy tę topografię, ale to znów nie o to chodzi. Nie tylko o to, żeby umiejscowić to wydarzenie w jakiejś konkretnej szerokości geograficznej, ale chodzi tutaj przede wszystkim, żeby od razu czytelnik sobie zapalił lampkę i żeby się, aha, to o czym tutaj będzie mowa, ma ścisłe powiązanie z tym pierwszym znakiem z Kaną Galilejską. Z tym, do czego tam Jezus zaprosił różne osoby. Ale do tego porównania jeszcze sobie na sam koniec przejdziemy, już porównując ten pierwszy i ten drugi znak. Natomiast bohater naszego tekstu pochodzi z Kafarnaum, czyli mieszka nad Jeziorem Galilejskim. W Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza to jest po prostu setnik z Kafarnaum, czyli żołnierz rzymski, który posiada pod sobą 100 żołnierzy i pilnuje terenu granicznego pomiędzy dwoma tetriarchiami, pomiędzy terenem Heroda Antypasa i Heroda Filipa. Tak Ewangelie synoptyczne nam to przedstawiają. I tutaj Ewangelia nam bardzo wyraźnie mówi, że ten bohater usłyszał o tym, że Jezus przybył właśnie do Galilei. Czyli to już nam sugeruje fakt, że on już o Jezusie musiał coś słyszeć. Słyszał o tym, co czyni. Słyszał o tym, kim jest. Że jest to ktoś nadzwyczajny. Tutaj jest on nazwany, no właśnie, wszędzie w tłumaczeniach tam się pojawia słowo dworzanin królewski, a to jest po prostu słowo bazylikos, od słowa bazyleus, czyli król, czyli dosłownie znaczy jakiś królewski, dodamy, urzędnik, dworzanin, ktoś związany z dworem. O jaki dwór tutaj chodzi? prawdopodobnie o dwór Heroda Antypasa. On miał swój pałac, jeden z pałaców, ale to też była taka jego stolica, w Tyberiadzie. Tak jak pamiętamy Jezioro Galilejskie, to sobie uświadamiamy, że te dwa miejsca nie leżą daleko od siebie, że to wszystko jest na brzegu Jeziora Galilejskiego, więc to ktoś z bliskiego otoczenia właśnie Heroda Antypasa. Herod oczywiście otaczał się ludźmi bogatymi, wpływowymi i raczej no, nie miał przyjaźni z ludźmi zbyt pobożnymi, bo sam był człowiekiem, też wiemy doskonale jakim, bardzo mocno schelenizowanym. No, jego korzenie też nie są zbyt żydowskie. Jego ojciec Herod Wielki Żydem nie był, ale oczywiście otrzymał swoją spuściznę po ojcu Galilei, którą zarządzał, i pamiętamy go też właśnie z tego wydarzenia niezbyt radosnego, raczej smutnego z Janem Chrzcicielem. Herod Antypas, właśnie ten człowiek, który żyje w konkubinacie czy w cudzołożnym związku z żoną swojego brata, upominany przez Jana Chrzciciela. Potem właśnie to upominanie kończy się śmiercią proroka. Dalej sobie prowadzi swoje wystawne, bogate życie, ma swoich dworzan, ma ludzi, którzy są gdzieś z nim właśnie tutaj związani, są urzędnikami. My do końca nie wiemy, jakie było życie moralne tego dworzanina, tego urzędnika. Z tekstu będziemy mogli się zaraz dowiedzieć, że był człowiekiem bardzo rodzinnym, bardzo zaangażowanym w więzy rodzinne, więc to tutaj stawia nam tę postać w bardzo pozytywnym świetle. Ale jest to człowiek, no nie wiemy, czy był pobożny. Najprawdopodobniej nie za bardzo. Bo uczestniczył właśnie w życiu dworskim, urzędowym Heroda. Nie był to na pewno faryzeusz z Judei, ściśle przestrzegający prawa. Był to raczej człowiek prowadzący bardziej swobodne życie. I tutaj teraz ewangelista nam stwierdza, że człowiek ten przychodzi do Jezusa z prośbą. Z prośbą o uzdrowienie jego syna. Tutaj rodzajnik użyty przy słowie syn mógłby wskazywać na to, że był to syn jedyny. Więc ktoś niesamowicie ważny, bliski. Chociaż tutaj też w tekście greckim zachodzi nam taka ciekawa gra słów i też właśnie w różnych rękopisach troszeczkę to słowo nam się zmienia, bo w części tekstu mamy użyte słowo chios, czyli syn, ale też się pojawia słowo pais, czy nawet zrozumiale paidion. I słowo pais może oznaczać również syna, bardziej chłopca, a nawet sługę. Więc nie jest to słowo, możemy powiedzieć, takie zupełnie jednoznaczne. No, syn w tamtejszej kulturze zawsze był sługą swojego ojca. Tego też nie możemy wykluczyć. Niemniej jednak to też nam się wiąże z tradycją synoptyczną, gdzie czytamy o słudze setnika. Sługa setnika chorowa. Więc stąd tutaj możemy powiedzieć to zróżnicowanie w tych tradycjach. Niemniej jednak tutaj jest mowa o synu, bo to słowo syn konkretne też nam się pojawia i jest bardzo konkretna prośba, aby Jezus zstąpił, dosłownie zszedł na dół, jak pamiętamy topografię Galilei, przynajmniej część z nas pamięta, część może sobie wyobrazić czy uzmysłowić to, że Nazaret czy Kana Galilejska leżał wiele wyżej, to są wzgórza mniej więcej 400 czy 500 metrów nad poziomem morza, a Kafarnaum, no to nad Jeziorem Galilejskim, minus 200 pod poziomem morza. Czyli do Kafarnaum zawsze schodzi się w dół. To też jest taki, możemy powiedzieć, symboliczny obraz, który pokazuje, że Jezus jest przyzywany z jakiejś wysokości na jakieś niziny. Nawet byśmy powiedzieli, do jakiejś depresji, bo mamy tam przecież poziom pod poziomem morza, czyli to jest geograficzna depresja. To też, biorąc pod duchowy wymiar tej naszej topografii, to też nam tutaj przedstawia bardzo ciekawy obraz, że wszystkie płaszczyznę naszego życia. Nawet to, co my możemy nazwać jakąś depresją, jakimś, tak byśmy powiedzieli po ludzku, dnem, to jest też przestrzeń, w którą Jezus jest zaproszony. Jest zaproszony, ale zaraz zobaczymy, że wcale nie przychodzi. I możemy zadać pytanie, dlaczego?